Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś będziemy czytać książki w towarzystwie ich autorki. Roxana Jędrzejewska-Wróbel, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
I gdyby ktoś sobie teraz pomyślał, no tak, no wszystkie książki Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel to tak do Wielkanocy następnej będziemy sobie siedzieć i czytać, albo co najmniej do Bożego Narodzenia. Nie, proszę Państwa, nie wszystkie. I oczywiście nie będziemy siedzieć i czytać, tylko będziemy o nich rozmawiać, ale trochę ich jest, bo tak naprawdę to 7, a warto by właściwie chyba zacząć od tej poprzedzającej 7 szczęśliwych, bo o tym cyklu dzisiaj, czyli 7 wspaniałych i 6 innych niecałkiem znanych historii. No dobrze, ale ja tak gadam, a się nie przywitałam jak człowiek. Dzień dobry, Roxana.
Jeszcze raz dzień dobry. Bardzo, bardzo mi jest miło. Tak, 7 wspaniałych to jest książka z 7 opowiadaniami. 7 jakaś taka szczęśliwa liczba. I ja to napisałam już dawno temu, nawet 10 lat temu. To
nawet taki... chyba więcej, bo w 2010 roku w konkursie Przecinek i Kropka była nominacja.
Och, no to proszę, widzisz, to tu jesteś czujna. O tak, no czas nieubłaganie.
Czas płynie, tak.
Nieubłaganie, to koło czasu się kręci. Tak, no więc napisałam to, to były takie zabawne historie, tak mi się wydaje, że zabawne, albo wzruszające, jak o królewnie, tak, która zasnęła. Wariacje na temat klasycznych bajek. Bardzo mnie to wtedy bawiło, wtedy się zaczęło od takiej historii, którą pisałam jeszcze do Świerszczyka dawno, dawno temu. Dostałam zamówienie na tekst o jakby niebezpieczeństwach internetu i wtedy napisałam historię o takim właśnie żółtym bereciku, tak, czyli czerwonym kapturku, o dziewczynce, która wyrusza w te czeluście internetu, nie wiedząc, co ją tam czeka, czekał oczywiście wilk i ratuje ją wtedy babcia, wyciągając wtyczkę z kontaktu. No to wtedy były takie niewinne czasy, jeszcze porównując z dzisiaj, ale to była taka inspiracja, żeby przyjrzeć się w ogóle baśniom i spróbować się pobawić, tak, w taką zabawę, co by było, gdyby, tak, gdyby to nie wilk był tym złym. Tylko świnki chciały go trochę, świnki takie bardziej sprytne i cwane, a nie słodkie i różowe, natomiast wilk nieco naiwny, zdziczały i taki niewiedzący, co się dzieje, to historia o trzech obrotnych świnkach, które
Albo gdyby mama była kopciuszkiem, tak?
Albo gdyby mama była kopciuszkiem, tak. Więc ja się pobawiłam w to i to okazało się jakimś takim, nie wiem, strzałem w dziesiątkę, to nie wiem, czy tak powiedzieć, ale bardzo, bardzo te baśnie jakoś zarezonowały u czytelników i były wokół nich dużo warsztatów, można było prowadzić, rozmawiać z dziećmi o ważnych tematach. No i właśnie po 10 latach, taką naturalną kontynuacją, wydało mi się te 7 szczęśliwych baśnie nie dość znane, bo tamte były bardzo znane, były o 7 koźlątkach i wilku, o 3 świnkach, klasyczne i międzynarodowe niejako. Natomiast tu się pobawiłam w baśnie ludowe i baśnie lokalne, tak, nasze, słowiańskie.
Woda żywa, żelazne trzewiczki, dziwożona, kije, samobije.
Kwiat paproci.
Tak, w jakiejś książce to znalazłaś, czy w opowieściach babci? Powiedz o książce z dawnych czasów, bo to było coś takiego, tak?
Tak, tak, to była taka, to był taki moje baśnie, te tytuły znałam z takiej starej książki jeszcze mojej mamy, podpisanej jej pańskim nazwiskiem, oprawionej w zielone płótno, kartki pożółkłe. I to były po prostu baśnie ludowe, które później w różnych wariantach spotykałam jako dziecko w bibliotece, bo wtedy one były popularne i te motywy z baśni ludowych, motywy właśnie, były powszechnie znane. I okazało się, że jak zaczęłam jeździć na spotkania i pytać dzieci, czy coś im mówi właśnie, no już nie mówię, że woda żywa, ale szklana góra, czy kwiat paproci, nic, pustka w oczach.
U Disneya nie było.
Nie było, nie było, więc o ile tamte z 7 wspaniałych, te baśnie były oczywiście dobrze znane często z filmów i ta zabawa motywami też znana, prawda, bo Rozszpunka to zakręceni, tak, więc... Natomiast baśnie ludowe okazały się zupełnie jakby już pochowane, właśnie nie wiem, czy za życia, bo może one już przestały funkcjonować. I wtedy pomyślałam sobie, że może szkoda, bo te motywy są bardzo nośne, to są obrazy, tak? To są metafory, odwołują się do takich podstawowych, tak, naszych, no tak, no archetypiczne są. I pomyślałam, że trochę szkoda, ale jak zaczęłam je czytać, to też poczułam, że one już nie ten język, to już ta magia, która wtedy do mnie przemawiała jako dziecka, młodej dziewczyny, gdzieś zniknęła.
Masz swoją magię.
I postanowiłam zobaczyć, co ja mogę na podstawie bardzo pieczołowicie przeniesionych wszystkie motywy, wszystko, co tam się działo w tych baśniach, postaci, ja przeniosłam, tylko po prostu wrzuciłam je w nową rzeczywistość, naszą współczesną, bardzo cyfrową też.
I tak powstało 7 szczęśliwych, czyli dziewczyn.
Tak.
Dziewczyn,
tak.
Bohaterek 7. Baśnie nie dość znane. No właśnie, szczęśliwych. Czemu szczęśliwych? Na początku był kwiat paproci. No to tak, bo to się szczęścia szukało, tak? Chociaż tak. To jest tak enigmatyczne, bo co to znaczy kwiat paproci i czemu właściwie szczęście? To jest taka bajka właściwie o czymś, co nie istnieje, o czymś, co jest nieokreślone, nieuchwytne, prawda? Bardzo no, taka tajemnicza bajka.
Tak, bajka, w której oczywiście bohaterem był chłopiec, Janek. Zresztą w większości baśni bohaterami byli chłopcy. Ja czytałam wtedy jako młoda, jako dziecko, nie miałam z tym problemu. Jako dziewczynka czytałam baśnie o chłopcach i potrafiłam się z nimi zidentyfikować, więc tu ten zabieg, że będą to dziewczynki, uznałam za całkiem normalny, bo też to są też baśnie dla chłopców, żeby to było jasne, tak? Bo po prostu bohaterkami są dziewczynki, ale cechy, które reprezentują i jakby ich dążenia są uniwersalne. Natomiast tak, no właśnie szczęście, prawda? I ten Janek, no w tych baśniach, jak się przyjrzałam uważnie kwiatowi paproci, to zobaczyłam tak, że mamy tą wąską szczelinę. Janek chce być szczęśliwy i może zostać szczęśliwy, jak mówi ludowa opowieść, mądrość, kiedy wślizgnie się w tą taką wąską szczelinę najkrótszej w roku nocy świętojańskiej i znajdzie jeden jedyny kwiat paproci, czyli możemy być szczęśliwi, ale jest to, otwierają się te drzwi i jeżeli nie wykorzystamy tej szansy w tym momencie, no to koniec. Janek nie wykorzystuje, tak, zasypia, boi się, ucieka, kogut pieje, za późno, zagapił się. Na końcu, tak, na końcu mu się udaje, ale wielokrotnie próbuje i nic z tego nie wychodzi. No ja pomyślałam sobie, że jest to bardzo wielka iluzja, w którą jakoś tak jesteśmy wpuszczani nieustająco, że szczęście właśnie to jest coś, co albo spadnie z nieba, albo trzeba sobie to wyszarpać gdzieś, że jakby, no jest to łód, tak? Mhm. Łód, ta iluzja, no bo też kwiat paproci nie istnieje. Mhm. Paproć nie kwitnie, ustalmy. Rozmnaża się przez zarodniki. Twarda prawda, biologia, przyroda. Nie ma kwiatu paproci. Więc temu się postanowiłam przyjrzeć i zastanowiłam się, to jest też taki dla całej serii myśl przewodnia, że szczęście to jest coś, co zależy od nas, tak? Co nie jest łatwe, nie spada z nieba, co wymaga po prostu pracy nad własnym charakterem, tak? Jak hartowała się stal w nowym wydaniu.
Czyli nie czekanie, marzenie, użalanie się nad sobą, że o, do mnie to szczęście nie przyszło, prawda? Tylko po prostu bycie, no i odnalezienie tego szczęścia w sobie, tu w różny sposób.
No też jakby właśnie w sile charakteru, w pracy nad własnym charakterem, co daje ogromną satysfakcję. Ta seria jest o takich trochę supermocach, teraz to jest taka popularna, tak, o supermoce. Moimi mocami jest mądrość, odwaga, wolność, twórczość, tworzenie swojej rzeczywistości, wytrwałość, pewność siebie i współpraca z innymi. To jest te 7 takich cech, które wybrałam. Zaczyna się od mądrości, bo Zosia, bohaterka nieprzypadkowo, tak? Zosia się nazywa Sofia Mądrość. Jest nabierana, podobnie jak Janek, tak, w baśni tej oryginalnej, jest nabierana przez aplikację. Najpierw przypadkowo robi test, rozwiązuje test, czy jesteś szczęśliwa. Nie zastanawiała się nigdy nad tym, ma 10 lat, po prostu sobie jest i nagle się okazuje, oczywiście, że jest bardzo nieszczęśliwa. Wyniki testu są okrutne, bezwzględne, ale dają jej szansę, jeśli zainstaluje aplikację Hyper Happy Girl, to wtedy, wykonując kolejne zadania, wespnie się na drabinę szczęścia, bo znowu mamy ten taki motyw właśnie wspinaczki i tego, że musimy cały czas jakby coś osiągać, idąc wzwyż. No i ona oczywiście, i ona próbuje, aplikacja wysyła ją najpierw na poszukiwanie królewicza, potem na poszukiwanie kwiatu paproci, bezskuteczne i w końcu Zosia tak idzie po rozum do głowy, odinstalowuje aplikację i decyduje, że to ona od tej pory będzie decydowała o swoim szczęściu, tak? Codziennie rano będzie się budziła i mówiła, jestem szczęśliwa i znajdowała na to dowody. I to jest ta moja pierwsza bohaterka, która potem robi miejsce kolejnym, no, którym też nie jest łatwo, no, bo każda...
Nie.
Każda się z czymś
ja
mierzy.
Zaczęłam od żelaznych trzewiczków i to jest dziewczynka po wypadku, która po prostu straciła stopy, nogi właściwie. Ale do tego dojdziemy, bo myślę, że trzeba po kolei. Mówiłaś o szczęściu. No, można zrozumieć i pomyśleć, jestem szczęśliwa, doszukiwać się szczęścia w tym, co obok, w samym sobie. Dobrze. Ale jak przestać się bać? No przecież to nie jest takie proste, bo potem była Szklana Góra, szczęśliwa, bo odważna. I tam jakiś król strachu, zdaje się, tak? Działa.
Tak,
no, w każdym
razie
strachy rozliczne.
Tutaj była dziewczynka, moja bohaterka Hania jest sparaliżowana, bo jakby cały czas, tak, król strachu rządzi jej życiem. Stoi za plecami, szepcze do ucha, nie dasz rady, nawet nie próbuj, nie wchodź do wody, utopisz się, z tego roweru na pewno spadniesz. I ona go słucha, ona się kuli, słucha, robi się coraz mniejsza. Mama też jej nie zachęca do odwagi. Właściwie najbezpieczniejszym miejscem jest kanapa, z której wtulona w koc i w mamy ogląda seriale, w których bohaterki tak działają. I ona tak troszeczkę jakby ma wrażenie, że to też ona jest na tym ekranie, ale tak naprawdę nie jest, jest na kanapie. I któregoś dnia śni się sen, tak jak w oryginalnej baśni o Szklanej Górze, śni się sen, w tym śnie widzi siebie na szczycie Złotej Góry i siebie ze skrzydłami, frunie. Leci. I ten sen jest na tyle intensywny, na tyle ważny, że ona go zapisuje. Król strachu nadal jej towarzyszy, ale już sen spowodował, że ona zobaczyła jakąś inną w sobie możliwość i powolutku pewnego dnia właśnie decyduje się wybrać na tą, zagląda do tego snu, odczytuje go wielokrotnie i w końcu postanawia na tą Szklaną Górę, która jej się przyśniła, wyruszyć. No, że strach tak rozliczne tutaj wykonuje manewry i akrobacje, żeby ona tam nie poszła, ale kiedy ona w końcu wyrusza, on idzie z nią. I momentem przełomowym jest chwila, w której to ona mówi, on w pewnym momencie, kiedy dochodzą do połowy góry i to on zaczyna się bać. I on wpada w panikę, więc Hania mówi, masz mnie ostrzegać wtedy, kiedy naprawdę jest niebezpieczeństwo, tak? Po to jesteś. On jest potrzebny, to nie jest historia o strachu jako jakiejś imaginacji naszej. Strach jest ważnym elementem życia, jest, potrzebujemy go, ale to my mamy nim rządzić jakby, a nie on nami. I na końcu dochodzi do, więc zespół na tą górę się udaje im wspiąć i tam dochodzi do pojednania, bo chodzi gdzieś, jest piękne ilustracje Marianny Oklejak, dodajmy.
Tak, ja pamiętam o tym i na pewno o tym porozmawiamy.
Ale tak, moment, w którym Hania na szczycie góry przytula swój strach. Mm-hmm. I on przestaje panować nad nią. Mm-hmm. Staje się jej częścią i to jest moment przełomowy.
Tak mówimy ogólnie, metaforycznie, baśniowo, ale ona potem jedzie na hulajnodze, tak?
Tak.
Może się zgłasza w czasie lekcji czasem,
tak,
na
oczywiście.
Przykład. Takie rzeczy robi.
Oczywiście.
Bardzo odważne.
Oczywiście. Ona zmienia, no to ta decyzja o wyruszeniu w ogóle zmienia całkowicie jej życie. Zmienia całkowicie jej życie. Zaczyna żyć, a nie tylko życie oglądać właśnie na ekranie.
Mm-hmm. No dobrze, to teraz dziwożona, bo to chyba taka wolna dziewczyna, kobieta. Ja nawet tak, jak cię zobaczyłam, to powiedziałam, że jesteś chyba trochę podobna do dziwożony na ilustracjach Marianny Oklejak, ale może przesadziłam, ale jest tak ładnie ubrana, prawda? Ma taką fajną czapeczkę.
To nie dziwożona. Jest dziwożona.
To nie jest dziwożona?
Na bohaterką jest Madzia. Bohaterką jest Madzia, wychowanka domu dla bardzo grzecznych dziewczynek, wychowanka pensji, pani Blum, gdzie dziewczynki codziennie szorują zęby po każdym posiłku.
To słusznie.
Słusznie, ponieważ karmione są słodyczami.
Oj, to nie.
Karmione są słodyczami, ale ząbki mają być jak perełki, bo dziewczynka nieuśmiechnięta, właściwie czy jest dziewczynką do końca? Dziewczynki mają być grzeczne, słodkie i uśmiechnięte. Dziwożony nie znałam. Mhm. Jest to jedyna postać, z którą spotkałam się dopiero pracując nad tym cyklem. I nawet miałam inny pomysł na baśń, ale dziwożona, jak się o niej dowiedziałam, o tej postaci, to jest postać z baśni podhalańskich, czeskich, słowackich, tutaj z południowej części. I jest to po prostu wielka gruba kobieta z owłosionymi... Aż nie, 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 ja bardzo chętnie mogę być do niej podobna. Wielka, gruba kobieta, która biega do tego nago, lata po prostu, nago lasa, po lasach i polach, na głowie ma intrygującą czerwoną czapeczkę.
Aha.
I znana jest z tego, że porywa dzieci ludzkie, a podmienia swoje. Podmienia Aha. je na swoje, porywa ludzkie, podrzuca swoje. Do tego jeszcze ma taką właśnie skłonność tańczyć, uwielbia tańczyć na łące, lubi się pojawiać przy oczywiście pełni księżyca, lubi być tam, gdzie jest woda, gdzie jest światło księżyca. No i jest taka straszna postać, którymi straszono ludzi i ja pomyślałam sobie właśnie, że dla mnie ona jest jakimś synonimem wolności. Wyobraziłam sobie taką grubą kobietę z owłosionymi nogami.
Tańczącą w lesie w czapeczce.
Tak, dokładnie, ta czapeczka w ogóle. Aha, jeszcze ona skarmia dzieci słodyczką, to jest taki rodzaj Lukrecji dzikiej. Ale ta słodyczka nie jest cukrem, tak? Jest innym rodzajem słodyczy. Więc tak mnie zachwyciła ta postać i w ogóle dziwożona to nie jest żadna dziwna żona, tak? Tylko dziwożona, taka dzika kobieta. No i ona właśnie Madzia z pensji pani Blum któregoś dnia odsłania żaluzję mimo zakazu, wychodzi do ogrodu i tam spotyka dziwożonę. No i dziwożona tak, w jakimś sensie ją porywa i w jakimś sensie ją potem podmienia, ale to jest taka wewnętrzna transformacja do wolności, do tego, czym jest dla nas wolność, czy potrafimy być wolni. Madzia sama się tego uczy i wyrasta na Magdalenę w tym lesie, która wraca już zmieniona, więc ja myślę, że każdemu taka dziwożona by się przydała czasami.
Marianna Oklejak, która ilustrowała wszystkie te książki, zresztą podobnie jak Siedmiu Wspaniałych, tak. stworzyła swój własny, znaczy ona ma swój styl, ale wydaje mi się, że tutaj jakoś tak stworzyła swój własny świat i swoje własne plastyczne metafory, ale nie miałam jeszcze w ręku właśnie tej dziwożony i widzę, że ona strasznie ciemna taka jest, czarna i przerażająca.
Trochę tak.
Prawda?
Trochę tak, tam jest burza, taniec w czasie burzy przy świetle księżyca, w blasku piorunów. Tak, to jest taka dosyć mocna.
Zaczyna się lukrowo rzeczywiście bardzo, takie jak laleczki te dziewczynki nawet z takimi oczkami jak
tak,
laleczki.
Tak, no tego się od nich oczekuje na tej pensji. Śpią w puchowych śpiworkach, w inkubatorkach i mają być lekkie, miłe i przyjemne jak krem.
Umawiacie się jakoś na ilustrację, konsultujecie, czy dostajesz, mówisz... O, jak to jest?
Dostaję i mówię o. Jeżeli mam zaufanie do ilustratora, a wydawnictwo Bajka jakby dobiera nas w pary bardzo starannie, a mam wielkie zaufanie do Marianny, to jakby mogę się czasem właśnie troszeczkę tutaj, jeśli chodzi o wybór ilustratora, spierać, ale jeżeli nie mam wątpliwości, a tak było w tym wypadku, to całkowite zaufanie, zresztą te portrety na okładkach, Marianna dokładnie poczuła jakby o co mi chodzi, i równolegle zaczęła podążać tą ścieżką, tworząc właśnie, co jest w dobrej ilustracji, podstawą własny świat, tak? Dopowiadając moją historię, więc ja jestem całkowicie zauroczona tymi ilustracjami i nie miałam żadnych wątpliwości ani uwag.
Mnie urzeka to, że ona właśnie, o tutaj, ja mam akurat w tym momencie wodę żywą, prawda? Ona tworzy jakieś takie magiczne przepływy i to w kilku już jej ilustracjach i tutaj w Żelaznych Trzewiczkach też widziałam, że tak w tym świecie z pozoru realnym są jakieś takie ciągi, tutaj też to
tak,
jest.
Tak, każda historia które, prawda, ma motyw, który tak się powtarza. Tak, ja tutaj w kwiecie paproci są takie na przykład bąble, które właśnie, ja nie wiedziałam, czy to jest, czy to są koraliki. Tak.
To jest kosmos normalnie.
To jest kosmos.
Hildegarda Zbingen tak malowała.
Tak. To są przepiękne, ona oddaje nastroje moich bohaterek. Mhm. To jej się udaje niezwykle. Ich jakby utknięcia, ich wzloty, ich upadki. Ona pokazuje jakby to, co dzieje się w ich głowach i w sercach. To jest zupełnie niesamowite. Tutaj właśnie w kwiecie paproci są te bąble, takie różowe kulki. Ja nie wiedziałam, czy to są koraliki, czy to są może bańki mydlane. To może być to, co zechcemy. One towarzyszą bohaterce. Doszłam do wniosku, że to są jednak bańki mydlane i prowadząc warsztaty z dziećmi na temat tego kwiatu paproci, właśnie puszczamy bańki i próbujemy złapać tą mydlaną bańkę, która jest takim bardzo obrazowym, tak, pokazaniem iluzji szczęścia takiego, które jeżeli je czerpiemy z zewnątrz, to ono, możemy je nawet złapać, bo dzieciom się udaje te duże bańki łapać na chwilę, no ale one pryskają, tak? Więc więc jest to historia. Więc Marianna tak, doskonale zainspirowała mnie tymi swoimi ilustracjami do pogłębienia też pracy z tą książką, jeśli taka się zdarza z dziećmi.
Z obrazem takich tęczowych, pryskających baniek zostawiamy Państwa na chwilę i za moment wracamy.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Z Roxaną Jędrzejewską Wróbel rozmawiamy o serii 7 książek, 7 szczęśliwych baśnie nie dość znane. Ilustracje we wszystkich tych książkach stworzyła Marianna Oklejak. Może teraz o wodzie żywej, dobrze, jeśli
dobrze,
pozwolisz,
oczywiście.
Dlatego że to jest o twórczości. Mhm. Ja bym się chciała teraz dowiedzieć tak troszkę dokładniej, jak ci się te baśnie różne przekładają na to, co ty tworzysz. Bo one się przekładają w taki no, piękny, zaskakujący, oczywiście poetycki sposób. Tutaj mamy wodę żywą. Mhm. I jesteśmy w mieście, jakiś koncern, który produkuje wodę z ograniczonym terminem spożycia, prawda, i tak dalej. Mamy bohaterkę oczywiście, która wędruje, ale ty też tworzysz takie obrazy, których ja nie zapomnę, że jak jest już tak sucho i gorąco, to ludzie jadą do supermarketów, żeby przytulać się do lodówek w dziale na biału. No co?
No. No bo tam jest najchłodniej, bo dodajmy, że rzecz dzieje się w bardzo, bardzo upalny dzień. Mm-hmm. Wszystko jest wyschnięte. Jest upalne lato, upalna niedziela i nasza bohaterka wyrusza na grę miejską, tak? Właściwie prawie się czołga w tym ukropie. Wszędzie jest sucho, tak? Nie ma wody, nie ma źródła.
Betonowe miasto, wysychające, niszczejące, była rzeka, nie ma rzeki. Mhm. I ona bierze udział w tym konkursie, żeby móc tworzyć po prostu,
tak,
prawda? Żeby realizować swój projekt. No i teraz ona idzie przez to miasto, ona realna, idzie z mapką, szuka butelek wody, a ludzie pozamykani w domach, w słuchawkach na uszach toną w grach i symulacjach komputerowych, a te zabierają ich nad błękitne oceany i pod kaskady wodospadów. No, tobie czytam, bo mnie to urzeka, wiesz, że ty
Dziękuję.
Tworzysz takie naprawdę, no jest to metafora, jest to obraz świata, taki obraz, który zapada w pamięć, a jednocześnie uzmysławia mi, że ja na tej kanapie czasem też tak tonę, prawda?
Aż ja też.
Zamiast iść coś zrobić, zmienić świat, to ja się tak bujam na fali.
No ale każdy z nas się buja. Ja absolutnie, pisząc w ogóle, nigdy nie mam jakiej takiej idei, że ja będę kogoś pouczać, jak żyć. Mhm. Ja raczej dzielę się tym swoim doświadczeniem, tak? Jeżeli piszę o tej mądrości na początku, bo to jest ten klucz do tych baśni, tak? Że moja bohaterka musi sama wybrać. Nie może polegać na zewnętrzu, bo na zewnątrz jest chaos. To nie my wszyscy dziś w chaosie i w zalewie, w nadmiarze wszystkiego, informacji, obrazów, możliwości i musimy po prostu mądrze wybierać. To jest jedyna rzecz, jaka nam została i oczywiście czasem ja też zalegam na kanapie i czasami to jest mądry wybór, trzeba odpocząć, trzeba gdzieś się zresetować. Te wszystkie historie, które napisałam, ja jestem częścią każdej z niej, jestem bohaterką, która z jednej strony chce na tej kanapie zalec i wtulić się pod kocyk, powiedzieć nie ruszam się stąd, po prostu tu jest bezpiecznie i miło, jaka szklana góra, jaki konkurs, jaki upał, nie wyjdę na zewnątrz. Wodospad w telewizorze jest równie realny i w grze jak ten zewnętrzny, ale jednocześnie są momenty, kiedy wstaję i wyruszam i zawsze mam z tego wielką satysfakcję. Mhm. I to poczucie satysfakcji i sprawczości, bo ja myślę, że teraz patrząc na dzieci, mam poczucie i młodzież, że oni nie mają poczucia sprawczości. I dlatego ten bunt młodzieży to jest teraz chowanie się, tak? Właśnie w słuchawki, w muzykę, w grę, w kaptur. Znikam, bo i tak nic nie mogę. I to są takie moje pomysły na to, że możemy po prostu pracować nad sobą i jakoś siebie budować i wespół zespół do czegoś pozytywnego to doprowadzi.
No, gdyby ktoś się zastanawiał, jak współczesna właśnie ta góra, na której jest woda żywa, wygląda, to jest miasto z wieżowcami, z biurowcami, mm-hmm. stalowo-lustrzane biurowce, które odbijają słońce, zamieniając się w płonące pomarańczowo-pochodnie. Jeden z nich z napisem Woda żywa niespodziewanie oślepia Mariannę. Ja to widzę, ale też czuję, kiedy ona później wchodzi między te wieżowce, ten chłód, prawda? Nagle ta ognista ich natura się zmienia i one są już tym betonem, tak, który daje cień i chłodzi. No dobrze, ja tak opowiadam, co przeżyłam, kiedy czytałam, ale oczywiście tak naprawdę to jest o tej jej drodze, o tej sprawczości i są takie motywy jak ususzona żabka, spragniony piesek, to jest z bajki,
wszystko,
bo ja nie pamiętam.
Z Basi, tak.
Jak ty to przekładasz, tak, właśnie sobie?
Bardzo uważnie czytam oryginalną baśń, wypisuję wszystko, co tam się pojawia i potem staram się to umiejscowić jakby w tej mojej historii, tak? Właśnie ta zasuszona żaba, zejście do podziemi, wszystkie te skok w taką ciemność, tak? To ona skacze w dół, w kanalizację, tak? Wchodzi. Więc te wszystkie motywy staram się bardzo przełożyć w taki współczesny sposób, żeby one się pojawiły, no bo jednak czerpię z oryginału. To nie jest tak, że ja piszę swoją historię, tylko staram się, żeby ta symbolika zaistniała bardzo w moim tekście też. Żeby to były właśnie stare baśnie odczytane na nowo, a nie zupełnie nowe baśnie, tylko którymi się, nie wiem, wzięłam tytuł czy jakiś motyw jeden. Nie. Ja bardzo bym chciała, żeby idea tej baśni, poszukiwanie szczęścia właśnie, poszukiwanie tej wody żywej, czym jest woda żywa. Woda żywa miała uzdrowić w oryginalnej baśni matkę bohatera. Miała przynieść, tu przynosi życie całemu miastu, tak? Że jest to źródło, które gdzieś bije i z którym tracimy kontakt. Po prostu w pewnym momencie zapominamy i usychamy z pragnienia, z tęsknoty, z różnych powodów. Tutaj moja bohaterka marzy, żeby pomalować szarą ścianę wieżowca. Ma pomysły, ale nie wie, jak to zrobić. Bierze udział w grze miejskiej, która może jej to umożliwić. Ale tak naprawdę twórczość to jest po prostu właśnie taka chęć zmiany naszej rzeczywistości. Twórczością może być posadzenie kwiatów na balkonie, tak? Które zmienią okolice, zainspirują innych, dadzą innym po prostu. Ktoś idzie, tak, ma zły dzień, patrzy kwiaty. Ja wiem, że to brzmi banalnie,
ja
ale...
Ja wiem, że ty to zrobiłaś.
Ja to zrobiłam, płyt. Już o tym mówiłyśmy. Tak, więc ta twórczość to nie jest tylko twórczość artystyczna. To bym bardzo zawsze chciała podkreślić. To jest po prostu tworzenie swojego życia. Poczucie bycia sprawczym.
Tak, ale wiesz co, że bardzo mnie uderzyła w tej właśnie książce samotność głównej bohaterki. Ona ma młodsze rodzeństwo i te dzieci ją rozumieją, one jej słuchają, jej opowieści. Natomiast poza tym to jest szalenie samotna osoba. Kiedy wyrusza w to miasto, ona jedna bierze udział w konkursie, nie?
Tak,
i tak idzie przez tę, jak to się mówi, betonową pustynię.
Innym się nie chce. Tak, tak, ona jest bardzo samotna i myślę, że dzieci dzisiaj są samotne. Ja byłam teraz na spotkaniach w Słupsku parę dni temu. Miałam spotkanie z klasami 7 i 8 między innymi. 50 dzieci. Zapytałam się dzieci, czy mają dorosłą osobę, to akurat chodziło o dorosłych, ale czy mają dorosłą osobę, której ufają i której mogą się zwierzyć, mogą poprosić o pomoc, kiedy jest im trudno, ciężko. I wiesz, ile osób się zgłosiło?
Znaczy na 50?
Na 50 ile się... osób. Ile osób podniosło ręce, kiedy zapytałam dorosły, zaufany dorosły. O, tata, mama, babcia, dziadek, nauczyciel,
nie mam pojęcia,
wujek, nie wiem, starszy brat.
Połowa?
Jeden chłopiec. Jeden chłopiec podniósł rękę i powiedział, że rodzicom może wszystko powiedzieć. Oczywiście, to jest trudny okres, oni są zbuntowani, mogą nie doceniać tych bliskich obok. Ja to rozumiem, to nie jest miarodajne. Ale to też coś pokazuje, tak, że gdzieś, myślę, że młodzież jest samotna i myślę, że też nie ma w sobie wsparcia do końca. Ci, co mają, to są szczęściarzami, a tak właśnie siedzą przed tymi ekranami, dużo zajęć, pozór, to jest wszystko, przenosi nasze życie się tak do... Teraz dyskusja o tym o chatbocie, ale wiele rzeczy przenosi się do świata wirtualnego i jak myśmy nie wyszli z domu, to po prostu byliśmy sami i to mogło bardzo dokuczać. A oni, ale byliśmy sami albo byliśmy z innymi. Czuliśmy ten dyskomfort jakby, a młodzi ludzie teraz mogą napisać, tak? Mogą, oni przeglądają życie innych, tak zresztą jak dorośli, to nie tylko młodzi. Przeglądamy życie innych i mamy taką iluzję uczestniczenia i prawdziwe uczestniczenie zawsze łączy się z jakimś możliwością odrzucenia dyskomfortu, pójścia na kompromisy. To jest trudne i coraz trudniejsze dla tych młodych ludzi. Teraz też pandemia nie pomogła im w tym, więc tak, są samotni. Młodzi ludzie, moja bohaterka akurat właśnie jest samotna z powodu trochę swojej wyobraźni, ale są samotni młodzi ludzie.
Żelazne trzewiczki.
Och, bałam
straszna
się.
Straszna bajka.
Straszna. Ale baśnie ludowe są straszne i okrutne. zastanawiałam się, co jest dzisiaj żelaznymi trzewiczkami. W baśni oryginalnej bohaterka, nie wiem, czy pamiętasz baśnię oryginalną?
Chce uratować ukochanego chyba, tak? I musi iść w żelazny, zedrzeć żelazne trzewiczki i wypłakać
chyba jakiś... I żelazny
kosturek
i żelazną miskę, ale czy ukochanego? Ponieważ ona, do niej przychodzi taka postać, chyba niedźwiedź, w skórze niedźwiedzia najczęściej, który zrzuca tą skórę niedźwiedzia i staje się ukochanym na noc, po czym znika, ubierając skórę niedźwiedzia. I ona chce go zatrzymać na dłużej. Chce, żeby był ciągle tym pięknym młodzieńcem, a nie niedźwiedziem. I pali jego skórę po prostu. I wtedy, kiedy ona to robi, to on mówi, o ty, jak tak, to teraz już nigdy mnie nie zobaczysz. Choćbyś te trzewiczki, choćbyś tam wypłakała miskę, nigdy. Mhm. I on znika. I ona idzie obstalować sobie te trzewiczki, ten cały sprzęt metalowy, żelazny i wyrusza. Czyli ona wyrusza na poszukiwanie kogoś, kto nie chce być znaleziony, kto ją przeklął nawet. Robi coś wbrew i tam spotyka i słońce, i księżyc, jej pomagają, i wiatr, co pojawia się w mojej historii. Ja się zastanawiałam dzisiaj w ogóle, znaczy pomyślałam sobie, że co by było, gdyby dziewczyny właśnie, gdybyśmy były wychowane wcześniej na wkładaniu energii, jakby tą energię, którą ona włożyła w tego ukochanego, ona potem go odnajduje, a on już ślub bierze z inną. Ale jak zobaczył te zdarte butki, no to się ulitował nad nią. Gdyby ona włożyła to w siebie. I co dzisiaj jest tymi żelaznymi trzewiczkami? Co tym może być fizycznie? I, no i po prostu obraz, który im przyszedł do głowy, no był straszny, ale był protezą. To były protezy.
I to te biegowe, prawda? Takie
no potem, tak,
później.
I takie dziwne, bo te takie to, są, to nie są już metalowe, to są tytanowe wtedy, nie żelazne, ale tak, protezy, widziałam protezy, nie mogłam się od tego obrazu uwolnić. I co najbardziej niesamowite, pojechałam do Biskupina na wycieczkę z moimi dziećmi, czyli tak siedlisko tej słowiańszczyzny troszeczkę takie, można powiedzieć, że źródło. I tam patrzę, na trawie, tam na takim placu biega dziewczynka i walczy drewnianym takim mieczem z małym bratem. I po prostu walczą tak fajnie się, jakoś tak no wygłupiają się. I ja patrzę potem, to było drugie, co zobaczyłam, ona ma protezy. Ona to nie miała nóg. I pomyślałam sobie, to jest moja bohaterka, tak? Ja zobaczyłam najpierw wojowniczkę, najpierw zobaczyłam naprawdę fajną dziewczynkę, która się śmiała i bawiła i z tym bratem walczyła na te drewniane miecze, a potem dopiero zobaczyłam dziewczynkę, która nie ma nogi. Czy to... I pomyślałam sobie, że to jest znak i nie mam się bać. Tu wydawczyni Kasia Szanter-Królikowska z wydawnictwa Bajka, które wydało całą serię, wsparła mnie bardzo. Mhm. Mówię, no to jedziemy, no tak się zdarza, takie rzeczy, choćbyśmy zamykali oczy, zdarzają się wypadki i to nie jest koniec świata. Świadczą o tym też właśnie dziewczyna z fioletową nogą. Jest taki profil na Instagramie dziewczyny bez nogi, która no wspaniale jakby tak pokazuje, że jest dalej życie, że to nie jest koniec świata. Wymaga to wysiłku, ale jest. Więc z ukłonem dla niej napisałam tą historię.
Ale tu mamy Małgosię, której tak z początku nie do końca się chce, prawda? Ona by chciała różne rzeczy i tam jakiś Adrian chyba na bieżni jest czy coś.
Adrian jest motywacją, tak?
No, a ona by chciała ruszyć. Biegać, tylko że jej się nie chce biegać tak za bardzo i tak dalej.
No ona
i
nie potem, lubi wysiłku.
Tak,
nie lubi.
Zdarza się ten wypadek i wtedy, kiedy się wydaje i kiedy jej rodzice się, można powiedzieć, poddają, bo tata tylko powtarza, dobrze, że żyjesz. To ona nagle słyszy od pana Jacka, to wszystko zależy tylko od ciebie, co będzie dalej,
tak.
Od rehabilitanta, który właśnie przychodzi z kulą i tak dalej. Jak to zależy od niej? Ona nie ma nóg, leży tu pusta
dlatego rzuca butami w pana Jacka i nie chce z nim rozmawiać i płacze.
To zależy od ciebie, jesteś silniejsza niż myślisz. Ja też tutaj trochę mówię o metodzie, bo to są takie zaznaczone zdania w tekście, w tekstach, prawda, różne, które nas trochę prowadzą, może zwracają uwagę.
Tak, to Marianna. Marianna wybrała zdania, które chcę wyróżnić. Razem ja wybrałam i ona też wybrała, więc tak wspólnie je wyświetliłyśmy. One są podświetlone, tak. Mhm.
No i właśnie o tym, że poradzi sobie niezależnie od tego, co ją spotyka, że siła płynie z niej, prawda? Jesteś silniejsza niż myślisz. To jest chyba moje ulubione tutaj z tej książki.
No to są zdanie. Takie może trochę truizmy, ale one są przepuszczone, tak? To są takie zdania właśnie w sporniki, które on jej rzuca, ale ona ich nie chce. Ona się zamyka. Mhm. To nie jest tak, że ona słyszy to zdanie, łapie się go jak klamki, tak? I otwiera drzwi do wiecznej szczęśliwości.
No, najpierw musi wypłakać.
To są tak. Ona wypłakuje tak właśnie jak tamta bohaterka do żelaznej miski płakała płakała za ukochanym, tak ona płacze za kawałkiem siebie, który straciła bezpowrotnie. Nie ma tutaj żartów, po prostu straciła nogi. To jest wielki dramat, to jest tragedia i to nie jest tak, że ona hop siup nowe życie zaczyna. Najpierw jest wielka żałoba, jest załamanie, jest zamknięcie się całkowite. I dopiero potem ona jest w stanie gdzieś powolutku, jeżeli jest ten właśnie ta postać z zewnątrz, która podaje rękę, to ona jest w stanie jakby wyciągnąć swoją.
Stać się wojowniczką. Ale jeszcze tutaj nad czym ona, czy też nad kim raczej ona płacze, bo miska zapełnia się łzami, a ona płacze nie tylko za siebie, ale za wszystkie dziewczynki i chłopców, którzy stracili coś bezpowrotnie, za tych, którzy czuli się gorsi, dziwni, wybrakowani, niepasujący, za tych, którzy się boją, że ich nikt nie polubi, że się wstydzą tego, jak wyglądają, z których inni się śmieją.
No to czyli
powraca
u
ciebie za nas wszystkich. Za rozpaczonych, samotnych, bezradnych, za nich wszystkich ona płacze tutaj.
Każdy
a potem się podnosi i idzie. No dobrze, ale tu już powiedzieliśmy, Jacek się przydał, rodzice średnio wspierali, ale wszystkie te baśnie, a jeszcze o kijach samobijach koniecznie musisz mi powiedzieć.
Tak. Bo... Ale rodzice wspierali jak mogli, bo to jest historia też o tym, że właśnie jesteśmy częścią społeczeństwa i także jak się mówi do wychowania dzieci jest potrzebna cała wioska, bardzo, bardzo w to wierzę. Bo rodzice po prostu, jeżeli jest relacja bardzo emocjonalna, to w takiej sytuacji... Rodzice po prostu mogą odpaść i mają do tego prawo, mają prawo nie mieć siły, są załamani, są tak empatyczni, tak czują dramat swojego dziecka i pogrzebane jego nadzieje, że nie są w stanie się zdystansować. I właśnie osoba z zewnątrz, tak, ten pan Jacek, ten rehabilitant, fizjoterapeuta, potrzebujemy innych ludzi. Potrzebujemy innych ludzi. O tym jest ostatnia historia.
No właśnie, ale jeszcze kije samobije.
Tak, baśnie o pewności siebie, bo żelazne trzewiczki są baśnią o wytrwałości. O tym, że właśnie kroczek po kroczku, nic się nie dzieje nagle, ale kroczek po kroczku i możemy stanąć na nowych nogach.
A z kijami jak jest?
Ach, z kijami. No kije to są baśnią o pewności siebie i moja bohaterka Anielka jest słodkim aniołkiem, kiedy się rodzi. Wszyscy się nią zachwycają. Jest śliczna, słodka i rozkoszna. I tak w tym poczuciu ona wyrasta do momentu, kiedy właśnie nie ma takich jakichś 7-8 lat, nie zaczyna się robić dziewczynką i nagle okazuje się, że śmieje się za głośno, macha rękami nie tak jak trzeba, tak? Za dużo je, albo za mało je, jest za chuda, albo za gruba, ciągle zaczyna być z nią coś nie tak. Dostaje sygnał od bardzo troskliwej mamy, taty, cioci, wujka, babci, że powinna się jakoś ogarnąć. Czyli tak, te kije samobije, które w baśni oryginalnej wyskakują z wora, są słowami, które wyskakują z ust rodziców i nie są w ich poczuciu nie są rodzajem represji, tylko są rodzice są dorośli, bliscy są przekonani, że są rodzajem wsparcia. Próbują wtłoczyć tą dziewczynkę w jakąś konwencję. I potem te głosy rodziców zamieniają się w głosy w jej głowie, tak? Rezonują na tyle, że ona czuje, że coś jest z nią nie tak, więc sama siebie dyscyplinuje. Ten wewnętrzny cenzor, wewnętrzny krytyk zaczyna jej gadać, kiedy chce się zgłosić, tak? Na lekcji spontanicznie.
Albo nawet się zgłosi, a potem się, no nie tak powiedziałam.
Nie tak powiedziałaś. A po co się zgłaszałaś? A wiesz, na pewno, tak? Jest to mnóstwo wątpliwości na jej własny temat, które zaczynają ją ogarniać. Poczucie niepewności, poczucie, że jest jakaś gorsza, inna. No i po prostu potem i oczywiście pojawia się internet, profile społecznościowe, to jak pięknie tam świat wygląda i jak ona do niego nie dorasta. I kije samobije już w pewnym momencie, kiedy dziewczynka zaczyna właśnie wchodzić w okres dojrzewania, na całego tam naparzają. Więc to jest historia o tym, jak trochę jak ta historia o Królu Strachu. Co zrobić, żeby nad tymi kijami, nad tym wewnętrznym krytykiem zapanować, poskładać siebie w całość, bo ona w pewnym momencie już zaczyna widzieć siebie w kawałkach. Wielki nos, za małe oczy, odstające uszy, tak? Nie takie nogi, po prostu jak z obrazu Picassa. Kobieta pokawałkowana. No i tutaj rozwiązaniem jest pewnego razu widzi, kiedy ucieka przed tymi kijami, które już atak wypuściły, widzi dziewczynki, które ćwiczą aikido. Które też mają kije, ale umieją nimi zarządzać, umieją nimi operować. To są kije, które ich słuchają. I właśnie Anielka zapisuje się na lekcję aikido i zaczyna uczyć się zarządzać tym głosem wewnętrznym, metaforycznie, a w rzeczywistości kijami. uczy się stawać za sobą. Tak jak mistrzyni za nią staje w pewnym Aha. momencie, za jej plecami przed lustrem, tak. I ona z tyłu ma wsparcie i uczy się, jak być pewna siebie, tak? Jak mhm. zaczyna widzieć siebie w całości w końcu.
Ja wiem, że bajki, baśnie są po coś. Nie chcę używać słowa terapia, ale ja myślę, że to nie tylko młode czytelniczki, młodzi czytelnicy mogliby skorzystać na takiej opowieści.
Takie
Aż mi
sygnały.
Się chłodno zrobiło, jak zobaczyłam, że mistrzyni stoi za nią i to jest ona i można tak za sobą stanąć i zarządzać tym kijem, który cię młócił.
Tak.
No.
Tak.
Dobra.
Wewnętrzne głosy. Oczywiście, ja jestem wielką fanką i mądrej psychoterapii prawdziwej i takiego jakiegoś rozwoju, namysłu nad sobą. Myślę, że to jest nam dzisiaj bardzo, bardzo potrzebne, ale dlatego piszę baśnie i dlatego piszę językiem literackim, że widzę też taki zalew, tak? Jest wszystko ma dwa końce, jak kij.
No.
Musimy go dobrze chwycić, więc teraz mam ogromny zalew baśni książek edukacyjnych, właśnie nie baśni, książek edukacyjnych, takich mówiących wprost, tak, ten przekaz, co robić, tak, jak mhm, żyć,
tak.
jak żyć, droga redakcjo, jak dobrze jeść. Okazuje się, że wszystko robimy źle, jak prać, jak tak, jak się uczyć, jak się nie uczyć, jak odpoczywać, jak nie odpoczywać. No to jest rodzaj szaleństwa i obłąkania, tak, który nas porywa gdzieś jako ludzkość. I ja teraz wróciłam ze Stanów, więc to już obserwuję od dawna, że poziom, jakby ilość literatury pięknej, tak zwanej, a literatury edukacyjnej, no to jest 30-70% na rzecz edukacji. Jesteśmy w takim paradygmacie uwięzionej produktywności, tak? Mhm. Coś musi czemuś służyć. A co z tego będzie? Czego dziecko się nauczy? Więc te poradniki wszystkie, te książki edukacyjne, one zalały i u nas też półki. I one są często bardzo fajne, ale ja staję po stronie słowa i metafory, symbolu i uważam, że to bardzo też przemawia na poziomie takim podprogowym do mhm. nas, więc ja piszę jednak tak. Są to książki, które jakoś tam mogą pomóc, ale generalnie staram się, żeby to była literatura.
Tak, tak, nie, no, to jest literatura i działa podprogowo, metaforycznie, tak, już tu nie będę ci opowiadać, co napisałaś, chociaż mam w pamięci różne obrazy i teraz już krótko, bo musimy się niestety za moment rozstać o Śpiących Rycerzach, o tej ostatniej baśni, bo ona jest o czymś bardzo ważnym, czyli o tym, że musimy być z innymi, tak?
Tak, tak. Że jak już tak siebie ładnie zbudujemy przez te sześć książek, jeżeli już nie jesteśmy sami, że jesteśmy częścią, jak powiedziałam wcześniej, społeczeństwa i tutaj też taki chciałam coś połączyć, bo są dziewczynki bohaterkami i są to, tak, myślę, że baśni feministyczne w tym sensie, że dziewczynki samostanowią o sobie, mhm. ale są to też baśni uniwersalne, bo bohaterka ostatniej baśni, Ronia, wyrusza, nie, to nie jest tak, że jesteśmy podzieleni, właśnie musimy działać razem i nie tylko wszystkie moje bohaterki się skrzykują w Śpiących Rycerzach, ale wyruszają po chłopców, po tych śpiących rycerzy, których w tych górach, w Tatrach śpią i czekają, aż będzie czas, tak? Mhm. Obudzą się, już czas.
Jeszcze nie czas.
Jeszcze nie czas, ale już czas, kiedy zaczyna morze płonąć.
Aha,
i nikt tego nie widzi. Tak, morze płonie. I moja bohaterka ma taką cechę, że po prostu widzi rzeczy szybciej niż inni trochę i szybciej je rozumie. Ale jest małą dziewczynką, kto by jej tam słuchał. Poza tym, no, skonfrontować się z tym, że morze płonie, jest dosyć trudne, bo coś by trzeba zrobić, a nie bardzo wiadomo co, bo to nas przerasta. Więc dorośli ją ignorują, mimo jej usilnych prób, tak, zwrócenia uwagi. Więc ona wyrusza, skrzykuje inne dziewczynki i one wszystkie wyruszają po rycerzy, bo już czas, bo kiedy morze płonie, coś jest bardzo nie tak i rycerze wyruszają. Może ja zdradzę zakończenie, bo myślę, że jest ważne i potem wracają wszyscy razem na tą plażę, dziewczynki i chłopcy, ramię w ramię. No bo nawet jedna najbardziej mądra, odważna, pewna siebie dziewczynka nie zawróci kijem świata, tak? Potrzebni są inni, którzy staną za nią, mhm. którzy staną obok i oni wszyscy stają obok i chłopcy, moi śpiący rycerze, gaszą morze swoimi łzami. Zaczynają płakać. To nie jest wstyd, żeby mężczyzna, żeby chłopiec płakał. To jest historia o wrażliwych młodych ludziach, o wrażliwych dziewczynach i wrażliwych chłopakach, i o silnych dziewczynach, i o silnych chłopakach. I dopiero razem mogą naprawdę zmienić świat. Więc tak, moi śpiący rycerze ze skrzydłami łopoczącymi, w przyłbicach, ze złotymi mieczami idą przez kraj po to, żeby stanąć, żeby uklęknąć na plaży i po prostu zapłakać nad światem, tak? Mhm. Nad światem, który no jest jaki jest i wymaga
Ratunku
i naszej uwagi.
I naszej uwagi. Wspólnej uwagi. No to bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Rozmawiałyśmy o serii wydawniczej wydawnictwa Bajka. Siedem szczęśliwych baśnie nie dość znane. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska. Audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.